Podpis i sumienie. Szczęść Boże Państwu. Tydzień temu wspominałem o pewnym artykule pewnego katolickiego publicysty, który wziął w tym artykule w obronę dobro wspólne, jak to określił, jakim jego zdaniem jest Lech Wałęsa. Oceny, które w imię obrony tego dobra i w imię miłosierdzia formułuje ów autor, budzą mocne zdziwienie, a mogą nawet wywoływać swoisty lęk. Oto co pisze autor owego artykułu. Nie wiem, co Wałęsa podpisał, a czego nie podpisał. Jest to zupełnie nieistotne z punktu widzenia historii. Wiem, że w tamtych czasach nie można było lekceważyć władzy. Przeciwnie. Trzeba było uśpić jej czujność, zyskać jej przychylność. Dla mnie jednak w tamtych czasach było jasne, że wszelkie obietnice, podpisy złożone pod groźbą, bez zamiaru ich wypełnienia, nie miały żadnej wartości moralnej. Były jedynie bezwartościowym świstkiem papieru, którego powinni się wstydzić ci, którzy do takich obietnic zmuszali. Przyznam, że znów tych kilka zdań, tych tez podważa, czy też próbuje, na szczęście bezskutecznie, podważyć fundamenty mojej cywilizacji. Zastanawia mnie najpierw ta beztroska w odniesieniu do podpisów, czy szerzej do słowa danego jako wyraz swoich poglądów, swojej wierności prawdzie bądź zdrady tej wierności. W tej perspektywie, którą kreśli tutaj autor, ono nie ma żadnego znaczenia, żadnej wartości, jest bezwartościowe. Boję się, że w ten sposób autor i podobnie mu myślący niwelują leżącą u podstaw naszej kultury etycznej postawę choćby Sokratesa. Przecież on mógł przyznać się do zarzutów, co do których się nie poczuwał, mógł przyznać się do niepopełnionej winy i za cenę tego przyznania uratować swoje życie. Ale wiedział, że tego mu uczynić nie wolno, że tak uczynić nie powinien. Podobnie jak do niepopełnionej winy mogli się przecież przyznać wrogowie państwa ludowego, tacy jak rotmistrz Pilecki, generał Nilfildorf, Inka i setki innych. I setki, tysiące innych, których dzisiaj wydobywamy z niepamięci i określamy mianem żołnierzy, ludzi niezłomnych, właśnie niezłomnych, ponieważ nie dali złamać się systemowi. Mogli swoje podpisy złożyć w tej perspektywie nakreślonej przez autora cytowanych słów, mogli złożyć bez żadnego uszczerbku ludzie tacy jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy jak anonimowy Kowalski z lat 80., któremu oferowano wolność za podpis pod deklaracją niezgodną z jego przekonaniem. O takim właśnie anonimowym Kowalskim z lat 80. pisał kiedyś przed laty świętej pamięci ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, następca na katedrze etyki jej poprzedniego kierownika Karola Wojtyły. Pisał: Kowalski widzi w olśniewającym skrócie, iż nie może zignorować prawdy raz poznanej, nie przekreślając przez to samego siebie. Ocalić siebie to ocalić wolność nieporównywalnie głębszą i ważniejszą od tej, jaką przełożeni więzienia oferują Kowalskiemu w zamian za podpis, który oznacza akt sprzeniewierzenia się prawdzie. Ocalić swą wolność, ocalić wierność wobec poznanej prawdy i ocalić samego siebie. To jedno i to samo. Kiedy słyszymy jeszcze echa wrzawy wokół spraw kolaboracji, tajnego współpracownictwa, uwikłania w system zła, kiedy śledzimy te wszystkie dramaty ludzkich sumień, trzeba powiedzieć jedną rzecz bardzo fundamentalną. Cóż, czas próby polskich sumień trwa. Może nawet wręcz wybuchnął znów. Ze zdwojoną siłą. Trzeba byśmy to zrozumieli. Trzeba byśmy w tę walkę o polskie sumienia weszli w sposób godny prawdy naszego człowieczeństwa.